Ostatnio mówiłem o Bożym planie dla małżeństw, Bożym planie dla mężów. Dzisiaj bym chciał się podzielić Bożym planem dla żon. Kiedy się zastanawiałem, o czym mówić, to przyszła do mnie tylko świadomość, że nie wiem jak wy, ale ja bardzo rzadko słyszę nauczania na temat małżeństwa. Bardzo rzadko. Zdecydowanie za rzadko. Ja mam taką potrzebę, żeby przynajmniej raz na 3 miesiące sobie odświeżyć to nauczanie. Tak jakoś dopasować to do siebie, czy siebie wpasować w nauczanie. Żeby cały czas sobie to odświeżyć, bo rodzina jest podstawową komórką społeczną i jest bardzo, to jest fundament dla kościoła, dla kraju, więc nie wiem, czy sobie przypominacie to, kiedy mówiłem o Bożym planie dla mężów. Generalny plan dla mężów to jest to, żeby kochać się tak, jak Chrystus kocha Kościół. A jak Pan Jezus kocha Kościół, wiemy, że oddał całego siebie to, co posiada. Wszystko za swoją wielkość, za Kościół. Natomiast drugą rzeczą jest to, że Bóg ma plan dla żon też. I to jest też bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, jaki Bóg ma plan dla żon. Jednym, żeby tak dobrze o tym powiedzieć, to trzeba się wrócić do początku. Zacząć od początku, czyli od stworzenia, bo tam Bóg miał zamysł, kiedy stworzył mężczyznę i kobietę i tam powiedział, jaki jest jego zamysł, żeby to przez wieki się realizowało. Więc otwórzmy pierwszą Mojżeszową. Zaczniemy od początku. Kiedy Bóg stworzył wszechświat, ziemię, kiedy zasadził ogród w Edenie, stworzył człowieka, kiedy już był ogród gotowy, stworzył człowieka. I w 27 wersecie pierwszego rozdziału Bóg po tym wszystkim, kiedy to wszystko stworzył, stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I ludzie, mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz Boży. Razem przedstawiają Boga. Zwierciadlają Go. Błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli dał Bóg autorytet człowiekowi nad ziemią, przekazał mu autorytet nad ziemią. Na tym, żeby uprawiać ziemię, żeby to wszystko funkcjonowało według Bożego zamysłu. Nie w takim sensie, żeby panować ja, władca i pan ziemi, tylko żeby się troszczyć o to wszystko, zwierzęta, o wszystko, co Bóg uczynił. Żeby właściwą miarę przykładać tego wszystkiego. Spojrzał Bóg na 31 werset, na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. To był 6 dzień, kiedy już stworzył człowieka. No i 7 dnia odpoczął. Zobaczył, że wszystko to jest bardzo dobre. W 2 rozdziale 18 werset mówi, że kiedy to się wydarzyło, potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. To jest ten taki fundamentalny werset, o którym będę mówił. Przed chwilą przeczytałem, że gdy Bóg stworzył wszystko, człowieka, powiedział, że jest bardzo dobre. Ale jedna rzecz wydała mu się nie za dobra. Jedna rzecz była taka. Wydała mu się niedobra. Co to było?
Samotność.
Tak. I dlatego właśnie w 18 wersecie jest powiedziane: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Adam w tym tłumaczeniu właśnie oznacza człowiek. Czyli jeśli to jest człowiek, można również starych słowa Pana. Bóg uczynił Adamowi pomoc odpowiednią, właściwą pomoc dla niego. I tu też bardzo istotne, żeby zrozumieć to słowo pomoc. To nie jest ktoś, kto jest niżej, kto jest gorszy. Nie. Kobieta i mężczyzna są na równi przed Bogiem. Natomiast mają różne zadania, różne funkcje do spełnienia w życiu. To jest tylko ta różnica. Bardzo istotne też, kiedy wychodzimy, mówimy o tym, żeby wiedzieć. Mamy różne zadania. To jest to nasza funkcja. Bożym planem dla żon jest wspieranie męża. To jest takie pierwsze zadanie. Pierwsza rola dla żony, aby wspierać męża. Odpowiednia pomoc, właściwa pomoc. W innym tłumaczeniu jest też pierwsze Mojżeszowi 2:18. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Czyni mu zatem odpowiednią do niego pomoc. Teraz ważne, abyśmy zadali sobie pytanie, w jakim sensie kobieta została stworzona być odpowiednią pomocą. Co Bóg ma na myśli, kiedy to mówi? Dlatego przeczytałem też te wersety, żebyśmy teraz wiedzieli, o czym mówię, że ogólnie można powiedzieć, że żona ma zadanie wspierać męża w zaspokajaniu istniejących potrzeb. Te, które są po prostu na co dzień. W realizacji zadań, które Bóg postawił przed człowiekiem. Tutaj, na ziemi. Można do nich zaliczyć panowanie i troszczenie się o ziemię. To jest nasze zadanie. Czynienie sobie poddaną, czyli tego, żeby to służyło wspólnemu dobru. Tak ogólnie można powiedzieć. Prokreacje związane z nią, wychowywanie dzieci. To jest druga kwestia. I rozwiązanie problemu samotności. O czym wspominaliśmy też. Oraz odzwierciedlenie obrazu Boga. O tym ostatnim powiem na końcu. Ważnym aspektem pomocy przez żonę dla męża jest wspieranie go w pełnieniu przez niego roli głowy domu. Ponieważ takie mu zostało powierzone zadanie, aby był głową domu. I istotne jest to, aby żona go w tym wspierała. W jaki sposób? To też jest bardzo istotne. Odpowiednia pomoc dla męża to żona, która nie wyrywa mu kierownicy. Bo wtedy to tak można przyrównać do jazdy samochodem. Wiemy, co się dzieje. W małżeństwie też tak jest. Jeśli to się dzieje, to ono gdzieś tak dryfuje. To nie jest to, co Bóg zamierzył dla małżeństwa. Nie oskarża go, ale mu ufa. Nawet wtedy, kiedy mu się coś nie uda. Akceptuje, kocha go i wzmacnia jego autorytet. Nawet jeżeli mu się coś nie udaje. Wspieranie męża, co to jest? Bo tak samo słowo wspierać, gdzieś tam wiemy, ale powiem tak konkretnie. To uzupełnianie go. Dawanie siebie, szczególnie w sferach, w których mąż nie przejawia zdolności. To o to chodzi. Nie wytykanie żony, nie pokazywanie takich braków, może wiedzieć o tym. Ale to właśnie uzupełnianie go w miejscu. W miejscu, które wymaga tego uzupełnienia, które jest słabsze. Podawanie siebie w miejscu, gdzie u męża występuje jakiś brak. To o to właśnie, gdy Bóg o tym mówił, to miał na myśli, że w małżeństwie jesteśmy partnerami, współpracujemy, współdziałamy ze sobą i uzupełniamy się. To jest to, co Bóg ma na myśli, mówiąc o małżeństwie, mówiąc o pomocy. właśnie zaplanował lub małżeństwo, aby żona w taki unikalny dla każdego małżeństwa sposób, aby się nawzajem małżonkowie uzupełniali. I w każdym małżeństwie to może być inaczej, bo każde małżeństwo jest takie unikalne dla siebie, specyficzne. Dobrze jest, żebyśmy znali swoje potrzeby też, siebie znali, wtedy możemy się uzupełniać. Jest to istotne, żeby siebie znać i wtedy wiem, gdzie mogę uzupełniać żonę, kiedy ona ma potrzeby, też żona w jaki sposób może uzupełniać męża. Szczególnie to właśnie w tych jego słabszych miejscach, gdzie występuje jakiś brak. Na żonie spoczywa też taka duchowa, bardzo ważna odpowiedzialność, ponieważ jej zadaniem jest wspieranie męża zgodnie z potrzebami, które się pojawiają w życiu. Współpracowanie z nim w realizowaniu Bożych zamiarów dla ich małżeństwa, ponieważ każde małżeństwo, Bóg ma plan dla każdego małżeństwa, ono jest takie dla nich, prawda? I mąż jest odpowiedzialny za to, żeby to odebrać od Boga i potem realizować Bożą wolę. I żona ma zadanie wspierać go w tym właśnie. Jest takie potoczne powiedzenie, z którym się naprawdę zgadzam bardzo i wiem, że to jest faktycznie, że za każdym wielkim mężem stoi wielka kobieta. To jest prawda. Sam mężczyzna bardzo trudno będzie wypełnić Bożą wolę, osiągnąć to, co Bóg do niego zamierzał, bez wsparcia żony. A zadaniem właśnie żony jest wspieranie to. W realizowaniu Bożych zamierzeń. To jest właśnie rola żony. To jest ten Boży plan dla żony, czyli wspieranie męża. Odpowiednia pomoc. Też chciałem powiedzieć uległości wobec męża, ponieważ następnym Bożym planem dla żony jest uległość wobec męża. Być może nie przepadamy za tym słowem. Dzisiaj ono staje się coraz mniej używane, ale ono jest jak najbardziej Bożą wolą dla całego Kościoła i też dla żony. Efezjan 5:22-24 i w Kolosan 3:18 jest o tym mowa. Ja to przeczytam. Okazujcie sobie nawzajem uległość, gdyż w ten sposób uczcicie Chrystusa. Apostoł Paweł zachęca do tego, żeby zachęca zanim będzie mówił o żonach, mówi o tym, że wzajemnie mamy sobie okazywać uległość. I potem mówi, żony niech będą oddane mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, swego ciała. W trosce o Kościół oddał swoje życie i stał się jego Zbawicielem. Dlatego żony niech we wszystkim chętnie słuchają swoich mężów, tak jak Kościół jest posłuszny Chrystusowi. To jest taki przykład pokazany. Też w 1 Piotra 3, 3 rozdział po 1-6, też jest o tym mowa. Żony, to jest taka zachęta dla żon właśnie. Żony, bądźcie zgodne po życiu małżeńskim. Bo jeśli nawet wasi mężowie zatykają uszy, kiedy mówicie im o Panu, pozyskacie ich przez nienaganne, godne szacunku postępowanie. Wasze pobożne życie przemówi do nich bardziej niż słowa. Proszcie się nie tyle o piękny wygląd, zabiegając o klejnoty, drogie suknie i wyszukane uczesanie, co raczej o piękno wewnętrzne i ten nieprzemijający urok subtelnego i łagodnego ducha, który ma wielką wartość w oczach Boga. To nie jest zachęta, żeby się byli jak ubierać i byli jak wyglądać, ale to jest pokazane, jaki jest Boży priorytet. Co w Bożych oczach jest większym priorytetem. To wewnętrzne piękno. Takie właśnie wewnętrzne piękno zachowały święte kobiety, znane z historii, które ufały Bogu i szanowały wolę swoich mężów. Sara na przykład posłuszna była Abrahamowi, uznając go za głowę domu. Jeśli będziecie naśladować ją jak dobre córki i postępować jak należy, nie będziecie musiały obawiać się gniewu swoich mężów. Tu mówiłem, to jest temat uległości, że żeby zapraszane i zachęcane do uległości. Ale kwestia uległości żon, Bóg nie mówi tylko żonom, aby były uległe. Bo kwestia uległości żon wypływa z ogólnej koncepcji chrześcijańskiej. Dlatego na początku teraz przyjrzymy się ogólnym zaleceniom dotyczącym uległości, jakie w Nowym Testamencie są skierowane do nas wszystkich. Do wszystkich chrześcijan. To nie jest tylko to, że Bóg zachęca żony do tego, ale wszystkich nas zachęca do tego. Ja przeczytam tutaj troszkę wersetów. Jeśli ktoś notuje, mogę też wystąpić po społeczności. Powiem o chrześcijańskiej uległości. Ta uległość żon wypływa właśnie z tej chrześcijańskiej uległości, o której Bóg mówi. W wielu miejscach w Biblii mówi Bóg na temat uległości, i odnosi ją do różnych sfer życia Kościoła. Ze względu na Chrystusa mamy być ulegli władzy świeckiej. Mówi o tym pierwszy list Piotra, a drugi rozdział od 13 do 17 wersetu. Oraz przywódcą w Kościele, Hebrajczyków 13-17. Domownicy i słudzy mają być poddani swoim Panom na tym przykrym. 1 Piotra 2,18. W relacjach z innymi winniśmy pokazywać uległość starszym od siebie. 1 Piotra 5,5. Oraz uległość jednym drugim w bojaźni Chrystusowej. Efezjan 5,21 też o tym mówi. Jedni drugich w pokorze mamy uważać za wyższych od siebie. Filipian 2,3. Więc widzimy, że to jest taka ogólna koncepcja chrześcijaństwa. Uległość. Jedni drugi. I jak z tej analizy widać, wszyscy mamy nawzajem sobie okazywać uległość. Więc to wypływa też, to zaproszenie nasze wypływa z tego, że Pan Jezus sam dał przykład i też wie, co jest najlepsze, to jest Jego plan. Teraz mówiłem o chrześcijańskiej uległości, o tym, że Bożym planem dla żon jest uległość żon. Powiem o małżeńskiej uległości. Uległość żony wobec męża wypływa z całkowitej wolności, to jest istotne. Z całkowitej wolności i miłości. To nie jest przymus. Jak z niewolnika nie ma pracownika, tak w małżeństwie istotne jest, aby jest też apel dla mężów, żeby zadbać o atmosferę w domu takiej wolności i miłości. Wolności nie takiej, że wszyscy robią co chcą. To nie jest wolność, ale właściwie rozumiana. W tym sprawie wolności właśnie. Uległość żony jest oznaką jej miłości. Kiedy żona szanuje męża, to jest takim wyrazem dla męża, że właśnie go kocha. Jest wyrazem szacunku, posłuszeństwa, zarówno dla Boga, to po pierwsze. W ten sposób czyni też Boga. Jak dla swego małżonka. Uległość odnosi się bardziej do takiej postawy wewnętrznej. A a nie jedynie do takiego bezdusznego wypełnienia nakazów. To nie o to chodzi. Ale właśnie tej wewnętrznej postawy, to o czym też wcześniej było wspomniane, ten wewnętrzny człowiek, piękno również do człowieka, to jest właśnie to. Obejmuje też wszystkie sfery życia. Nie ma wyszczególnionych jakichś konkretnych takich. Obejmuje całość małżeństwa. Kościół poddając się Chrystusowi. Dlaczego? Właśnie, dlaczego tak Bóg pięknie to wymyślił? Dochodzimy do serca. Dlaczego? Ponieważ Kościół poddając się Chrystusowi, to jest ta relacja, tak samo jak Kościół poddaje się Chrystusowi, tak żona mężowi. A głową męża jest Chrystus. A głową Chrystusa jest Bóg. Tam jest ustanowiona taka hierarchia Boża. Kościół znajduje odpocznienie, kiedy poddaje się Chrystusowi. I może liczyć na Jego pomoc i ochronę. Kiedy chodzi po swojemu, nie może. Pan Jezus go najpierw przeprowadzi do tego miejsca. Oczyści tak dalej, żeby to mogło być możliwe. Samo jest też małżeństwo. Podobnie dla żon uległość spełnia rolę ochronną. W praktyce to wygląda tak właśnie, że żona może odpoczywać, kiedy stosuje to nauczanie. Nie musi dźwigać ciężaru, nie musi brać na barki całego domu. Kiedy zaufa Bogu, zaufa mężowi, wspiera go w wypełnianiu roli głowy domu, wtedy odpoczywa. Tak jak Kościół odpoczywa, kiedy ufa Chrystusowi. Dlatego, że oni mogą liczyć na opiekę i wsparcie mężowskiego ramienia. Odpoczywać w świadomości, że główna odpowiedzialność spoczywa na barkach męża. Kiedy nie oddadzą tego, będą dźwigać te same, prawda? I tutaj teraz mówiłem o małżeńskiej uległości i też powiem, czym uległość nie jest, bo to też jest w tym wszystkim istotne, żebyśmy tak właściwie zrozumieli. Po pierwsze, w żaden sposób nie jest naruszeniem statusu równości mężczyzny i kobiety. W oczach Boże. Bóg nas stworzył równy, natomiast mamy różne odpowiedzialności, ale równy jesteśmy równi. I on mi tak pomogło, tak to może opowiem później. Po drugie, uległość nie sugeruje pasywności. To nie jest pasywność. To jest czynnik taki czynny, nie pasywność. Ani tego, że żona nie ma nic do powiedzenia. W małżeństwie jesteśmy partnerami. To też mamy różne odpowiedzialności, ale prowadzimy dialog, rozmawiamy. Wypracowujemy razem, wspólnie, pod przewodnictwem męża, działanie, co chcemy robić. To jest taki dobry Boży wzór. Więc nie oznacza tego, że żona nie ma nic do powiedzenia, ale raczej mówi o dawaniu wszystkiego dla dobra małżeństwa i rodziny. Dajemy wszystko, może żona dla dobra. Wkładamy to do wspólnego pudełka, którym jest życie. To, co najlepszego mamy, aby się nawzajem wspierać, uzupełniać. Najlepiej, żeby robić to w taki sposób, jak Bóg powiedział. Bo On najlepiej wie, ponieważ nas stworzył, jest konstruktorem, więc najlepiej wie, jak to ma działać, żebyśmy wypełnili Jego wolę, to jest bardzo istotne dla małżeństwa, i żeby też odzwierciedlać jego obraz poprzez małżeństwo. Po trzecie, nie oznacza niewolnictwa, ani tego, że kobieta nie ma mężowi, ma pozwolić mężowi na poniewieranie sobą, czy pozbawienie siebie godności. To nie jest to, nie w ten sposób. Po czwarte, nie jest to ślepe posłuszeństwo, ale świadomy i dobrowolnie wkład w rodzaj małżeństwa. Świadomy i dobrowolny wkład. Dlatego też mam taką potrzebę i sięgam po to raz na jakiś czas, żeby ta świadomość mnie wzrastała i żeby sobie przypomnieć, co jest moją rolą i też żony, żeby cały czas robić to jak najlepiej i poprawić. Bo trudności przychodzą i one są różne i nasza cielesność nam w tym nie pomaga. Nasza dusza też nam nie pomaga. Potrzebujemy po prostu sobie odświeżać też i przepracowywać to z Bogiem cały czas. Co jakiś czas sięgam, kiedy czytam, to ciągle coś nowego odkrywam, ciągle widzę te obszary we mnie potrzeby przemiany przez Boga, żeby one były takie właśnie, jak Bóg zamierzył, ciągle i ciągle. To jest taka praca całe życie. Też powiem też troszeczkę o granicy uległości, bo też jest granica uległości, są granice. Ponieważ oczywiste jest, że Kościół ulega doskonałemu Chrystusowi. Kościół ma taką przywilej to szczęście, że Pan Jezus jest doskonały. Jemu jest ulegać łatwiej. Który w pełni spełnia swoje obietnice. Natomiast żony mają być poddane mężom, którzy są dalece od doskonałości. Dobrze o tym wiemy, prawda? Bo każdy mąż wcześniej czy później zawiedzie. To jest tylko kwestia czasu. Wcześniej czy później popełnia błędy. Wszyscy popełniają błędy, prawda? Jest tylko jeden, kto nie popełnia błędy. I w tym też. To, co Pan Jezus zawarł właśnie jako swoją wolę dla małżeństwa, jest najlepsze. Istotne, żeby mieć to pragnienie odkrywania i dopasowywania się do tego. Pan powiedział. Czas nam nie pomaga, nic nam tak naprawdę nie pomaga. Potrzebujemy być zdeterminowani w swoich małżeństwach, aby to robić. Więc są te granice uległości. Co ma robić żona, gdy mąż nie spełni na życie swojej roli? Możemy sobie zadać pytanie, bo żona może sobie zadawać takie pytanie, prawda? No tak, Boża wola jest taka, ale co wtedy? Gdy mąż nie spełni na życie swojej roli, nie ucieka od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Albo nadużywa swojego autorytetu. Co wtedy? Czy niedociągnięcie lub nadużycia ze strony męża zwalniają żonę odległości? I tu odpowiedź brzmi i tak, i nie. Tak to wygląda. I tak, i nie. To jest właśnie pani, co chcę powiedzieć na wszystkim. Bóg wzywając żonę do uległości był całkowicie świadomy. Niedoskonałości męża. Dlatego dał żonie taki swoisty zawód bezpieczeństwa. I ogólnie mówiąc, można powiedzieć, że żona jest zwolniona od uległości, gdy mąż namawia ją do grzechu. Wtedy tak. Lub gdy narusza jej godność osobistą, czyli może stosować wobec niej przemoc psychiczną czy fizyczną, wtedy jest zwolniona. daje nam też taki zawód bezpieczeństwa. Kiedy Bóg nie realizuje Bożej woli, chce namawiać nas do grzechu, nie musimy, nie możemy. Podsumowując, możemy powiedzieć, że uległa żona przyjaciół, która z miłości oddaje siebie i wszystkie swoje zasady do dyspozycji mężowi. To nie jest łatwe, ale jest to możliwe, bo ja wiem jedno, że jeżeli Bóg tak powiedział, to jest to możliwe. On nie wymaga od nas niczego, co jest ponad nasze siły. Aby pod Jego kierownictwem wspólnie budować małżeństwo i życie rodzinne. Miłości do Boga, po pierwsze, a też do małżonka, chcemy być posłuszni. Też istotne jest, żeby dać taki czas w małżeństwie sobie, żeby to wszystko się tak realizowało, bo to nie od razu i natychmiast będzie idealnie, ale żeby dać taki czas wspierać męża, uczyć się tego i zachęcać. No to się rozwija właśnie. To się rozwija. W liście do Efezjan w 5 rozdziale 33 wersecie jest, że żony są zachęcane do szanowania męża. Mężczyzna niech kocha żonę swoją jak siebie samego. A żona niech poważa, niech szanuje męża swego. Następną z Bożych wól jest to, żeby żona traktowała męża z należnym mu szacunkiem. Dając tym samym świadectwo autorytetowi udzielonemu przez Boga. Bóg udzielił mężowi autorytetu. Szacunek żony pozwala na to, że ona mówi, że szanuje to, co Bóg powiedział. Jako zadanie przyjmuje pomaganie mężowi w wypełnianiu roli głowy domu. Szczególnie, gdy z różnych względów mąż ma z tym problemy. Tutaj jest potrzebna taka współpraca. Każdy z nas nie dorasta do Bożego ideału. Obydwoje się uczymy. Istotne, żeby mieć tutaj cierpliwość do siebie. I nawet jak się nam nie uda, to zaczynać jeszcze raz od nowa, cały czas być w tym procesie, w którym Bóg współpracuje z nami. Mądra żona nie będzie publicznie wyrażać się źle o swoim mężu. To jest tutaj, kiedy zatrzymam. Mamy różne potrzeby. Żona ma taką potrzebę, aby być kochaną. Natomiast mężowie mają taką potrzebę, aby być doceniani czy szanowani. I to by była najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Jeśli żona chce, żeby mąż wzrastał w dojrzewaniu właśnie do wypełnienia Bożej woli, to jest najgorsza rzecz, jaką by można zrobić, publicznie krytykować. Nawet jeśli wymiarli tego powód, to jest mądre, żeby się zatrzymać w tym miejscu, nie zrobić tego. Ale mało tego, ale będzie mądra, że ona będzie szukać możliwości, aby raczej docenić i pochwalić. to niesamowicie działa na mężczyzn. Kiedy żona, jeśli coś zrobimy, powie, słuchaj, jak to dobrze zrobiłeś, naprawdę to jest takie bardzo motywujące dla mężczyzn. Bardzo motywujące. I wtedy właśnie się będzie jeszcze bardziej starał. Natomiast jeśli mu coś, jeśli tego nie będzie, a nawet kiedy mu się coś nie wyjdzie i żona go skrytykuje, to mu zabiera tę motywację do poprawy. No tak to działa. Zresztą odwrotnie, kiedy zrobimy, też tak samo jest. I zamiast przytulić żonę, jesteśmy tacy prosty, czy tak, bo coś tam skręciła, prawda? To tak samo odbiera żonie motywację do poprawy. Więc to działa na dwie strony. Bardzo to jest istotne. Jest fundamentalne w małżeństwie. Szanująca swego męża żona nie podkopuje jego pozycji, nawet gdyby teoretycznie było to uzasadnione. Czasem faktycznie coś skopsa i zasłuży na to, ale istotne jest, żeby tego nie robić. Żeby się zatrzymać. Będzie chciała nadal wspierać go i pomagać mu w wypełnianiu roli głowy domu. Bardzo istotne w tym wszystkim też jest to, aby poprzez swoje słowa i czyny budować właściwy autorytet męża. Bo ona może budować autorytet męża i może też nie budować. Zarówno na zewnątrz, to jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, na pewno nie krytykować publicznie. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. I odwrotnie, to działa odwrotnie również. Absolutnie. Ale też wobec dzieci. Bardzo istotne jest, żeby to robić w stosunku do dzieci, w rodzinie. Żeby wzmacniać autorytet męża. Na przykład, kiedy Emilka przychodzi z czymś, to mówimy, że dobrze, pomyślimy, porozmawiamy i damy odpowiedź. I wtedy ona wie, to daje też poczucie bezpieczeństwa dzieciom. One mają takie poczucie bezpieczeństwa. Ona wie, że rozmawialiśmy, ustaliliśmy i to jest nasza wspólna odpowiedź dla niej. Więc najgorsza rzecz jest taka, kiedy żona ma inne zdanie i mąż, możemy mieć inne zdania, my czasem mamy inne zdania, ale nie rozmawiamy o tym przy dziecku, nie sprzeczamy się, nie kłócimy się. Rozmawiamy o tym, ustalamy, przekazujemy. Wtedy ona wie, dobrze, okej. To jest w porządku. Nawet jeśli się nie zgadza, to możemy rozmawiać, ale ciągle to jest nasze wspólne zdanie. Prawda? Najgorsza rzecz jest taka, kiedy żona właśnie może mówić do męża jakoś tak w niedoszniku, albo jakoś inaczej. To podkopuje autorytet męża w rodzinie i wobec dzieci. I potem dzieci mają problem, naturalny problem, który sami spowodujemy w posłuszeństwie. Kiedy one mają poczucie bezpieczeństwa, to, że będą posłuszne, jest dużo więcej, bardziej prawdopodobne. Bardzo to istotne też. Żona, okazując swojemu mężowi szacunek i wdzięczność, doceniając jego przywódczy wkład w życie rodzinne, bardzo, bardzo go zachęca, aby on robił to jeszcze lepiej. Zachęca go bardzo, aby starał się jeszcze lepiej wypełniać swoją rolę głowy domu. To jest najlepszy sposób, który Bóg nam dał. Tutaj troszeczkę powiem do mężczyzn, że z naszej strony jest istotne, żeby kochać żony, żeby otaczać je szacunkiem, bo kiedy żona czuje się kochana, to łatwiej jest jej, ponieważ ona jest odpowiadaczem, ona odpowiada na miłość. Do nas należy inicjatywa. Łatwiej jest jej realizować to, co Bóg powiedział. Gdy jej nie kochamy, nie mówimy jej o tym, nie szanujemy, będzie jej trudno to wypełnić. Więc bardzo istotne jest to, że my jesteśmy inicjatorami i jeśli widzimy, że żona nie robi tego dobrze, to znaczy, że być może my zawiedliśmy gdzieś. Potrzebujemy spojrzeć na siebie, zweryfikować, czy realizujemy Boży plan. Czy kochamy ją, doceniamy, szanujemy i czy ona to czuje. Czy ma takie, ponieważ rolą męża jest to, aby w domu było takie poczucie bezpieczeństwa, aby żona miała poczucie bezpieczeństwa, zaopatrzenie. Ale bardzo istotne, że kiedy ona będzie miała poczucie bezpieczeństwa, będzie miała poczucie, że jest kochana, że jest wartościowa, to łatwo będzie odpowiadać w ten sposób. Łatwiej będzie wspierać męża, zachęcać go, nie krytykować, ale podkreślać te dobre cechy. Więc to są naczynia połączone. Tu się nie da mówić o tym osobno. Bo to, co się jemy, kochani mężowie, to jest zbieramy w małżeństwie. Więc to są naczynia połączone. I bardzo dlatego ja właśnie mam tą świadomość coraz bardziej, że rzadko słyszę na temat małżeństwa. Myślę, że powinno się, myślę, że częściej mówić. I przypominać, i wspominać to, i pokazywać, jaka jest Boża wola, zachęcać się wzajemnie też. Bo zmagamy się z różnymi rzeczami. I tu nic nie pomaga nam za bardzo. Świat nam nie pomaga, natomiast my musimy to przepracować też z Bogiem. Też wzajemnie być wzorem dla siebie i też dla świata. To troszeczkę o tym powiem. Ostatnią taką z Bożej woli dla żony jest kochanie męża. Aby żona kochała męża. Inaczej to się odbywa. Inaczej kocha mąż żonę, a inaczej żona męża. Troszeczkę to rozwinę potem. W inny sposób. Jesteśmy różni, inni i mamy inne potrzeby, żeby tak poczuć, że jesteśmy kochani. Żona wtedy, kiedy jej okazujemy czas, uwagę. Takie mają potrzeby żony. Jednym właśnie jest tutaj z tych bardzo istotnych rzeczy dla mężów jest to, żeby poświęcić czas. Dla nich to jest bardzo ważne. Jeśli żona jest taka nie bardzo nas kochająca, nie w pełni, to musimy zobaczyć, czy poświęcamy dla niej czas. Rozmawiamy. Idziemy na spacer. Albo robimy z nią to, co lubi. Bo jeśli nie, to taka będzie. Będzie jej trudno. Więc. Ale kiedy poświęcimy czas, to jest taka jedna z głównych podstawowych potrzeb na kobiet. List do Tytusa, 2:3-5, to jest taka zachęta apostoła Pawła. Kościół jest wielopokoleniowy. Najlepszy kościół to taki, gdzie jest wiele pokoleń. Dziadkowie, ojcowie i dzieci. I rodziny też najlepsze są takie, kiedy są te pokolenia, bo wtedy jest ten wzór taki. Starsze kobiety pouczaj, aby we wszystkim, co robią, zachowały pokój i godność. Niech nie roznoszą protek, ale uczą tego, co dobra. Powinny uczyć młode mężatki, jak żyć zgodnie, kochać mężów i dzieci i dbać o dom. Niech je pouczają, aby były rozsądne, moralne, a w stosunku do mężów miłe i posłuszne. Niech ich sąsiedzi nie mają powodów do krytykowania wiary chrześcijańskiej. W tym tłumaczeniu jest, aby Bożemu Słowu nie przynoszono ujmę. To jest to, co mówiłem, że zostawię na koniec, ten obraz, że małżeństwo odzwierciedla obraz Boga razem. Jeśli jest dobre małżeństwo, jest ten wzorzec dobry, to jest to najlepszy sposób przedstawiania Boga sąsiadom, znajomym, tym, którzy nas widzą i znają. To najlepszy sposób ewangelizacji. I analogicznie, jeśli tego nie ma, jest trudno dzielić się Ewangelią z tymi, którzy nas znają i widzą, jeżeli nasze małżeństwo nie działa, prawda? Więc też to odzwierciedlenie obrazu Boga. Nowy Testament wielokrotnie kieruje do mężów wezwanie, nie wiem, czy zauważyliście, aby kochali swoje żony. Tam jest bardzo często, żeby kochali żony. Ale czy w stosunku do żony jest też tak powiedziane, aby kochały mężów? Do żon Bóg zwraca się troszeczkę inaczej. Żony zachęca, aby szanowały swoich mężów. To jest ta różnica, o której mówiłam. W związku z tym, że mamy różne potrzeby. Kobiety mają tą potrzebę bycia kochanymi. A mężowie, ta potrzeba ich jest bardziej, żeby żony otaczały szacunkiem. A żony szanują mężów swoich. Często jest tak, jakbyśmy prześledzili ten temat, to bardzo często jest to w ten sposób, że Bóg zachęca żony, aby szanowały mężów. Omawiając miłość mężowską, wzorowaną na miłości Chrystusa do Kościoła, widzieliśmy, że mąż jest inicjatorem, tak jak Pan Jezus był inicjatorem. On zrobił wszystko, co było trzeba, Pan Jezus, prawda? Zaprosił Kościół, powstał Kościół, kiedy wszystko Pan Jezus uczynił już doskonale dobrze. Teraz zaprasza Kościół, który jest obrotnicą do relacji ze sobą, tego, aby Kościół był posłuszny, aby chodził z nim, aby oczekiwał na jego przyjście, aby oddał samego siebie za Kościół. To jest właśnie ten wzór. Też dla nas, dla mężczyzn, że mąż jest inicjatorem. Jeżeli coś nie działa w małżeństwie, to jako pierwsi powinniśmy szukać przyczyny. Dlaczego? Być może nie okazujemy żonie czasu. Ja pamiętam z tego czasu, jak Agnieszka przyszła z pracy, to różne rzeczy opowiadała. Siadaliśmy sobie przy stole w kuchni, to jest takie fajne miejsce. Jedna opowiadała, ja już od razu bym tam jej dawał jakieś rady. No, tak mi się wydawało, że potrzeba rady. A mówi, wiesz co, a ja potrzebuję, żebyś ale posłuchał po prostu. Ja zależyłem, że tak, jak się o tym uczyłem, ale teraz tak chcę też prowadzić. Tak z czasem widzę, że na początku to ciągle mi się te rady wyrywały, a teraz to już mi się nie wyrywają, prawda? Bo jesteśmy w tym. Liczymy to. I teraz, że to nie chodzi o rady, tylko po prostu, żeby porozmawiać. Coś przeżywała, coś się zadziało. Tak, żeby, tak samo jak Jamilka przychodzi ze szkoły i często opowiada o tym, co było, dzieli się tym, nieraz trudne przeżycia. Siedzimy, słuchamy i tam nie udzielamy, tylko po prostu słuchamy. Ona się dzieli. To jest fajny czas, To też pozwala na to, że ona tak wygada się, że to wszystko w niej zajdzie. I już potem sobie z obiad idzie odrabiać lekcje, ale to jest bardzo istotne, że właśnie kobiety mają naturalną potrzebę, żeby im poświęcić czas, żeby wysłuchać, pogłaskać, jeżeli trzeba, prawda, zachęcić, powiedzieć, że ją kochamy. Mamy też taką potrzebę, żeby słyszeć to często. Że ją po prostu kochamy. Nam może wystarczyć raz na jakiś czas, a kobiety częściej potrzebują, więc to jest bardzo istotne. I tak bardzo w szczegóły nie wchodzę, ale tak mówię o takim o tych koniecznych rzeczach, podkreślając. Bóg kieruje do mężów takie zachęcenia, aby kochali swoje żony, a do żon, aby szanowali swoich mężów. I też mówiłem, w jaki sposób żona może pokazywać szacunek mężowi. Żona, podobnie jak Kościół, może odwzajemniać pokazywaną miłość. My, jako Kościół, odwzajemniamy miłość, którą Pan Jezus pokazał nam. Tak samo jest z żonami. One, jesteśmy inicjatorami, one są odpowiadaczami na miłość. Bardziej mają zaspokojoną tą potrzebę bezpieczeństwa, miłości, tym łatwiej mi jest odpowiadać na to, aby szanować męża. Żona okazuje swoją miłość mężowi i w jaki sposób, bo to też istotne. Fajnie jest mówić, że dobrze jest kochać, ale w jaki sposób żona może. Już wspomniałem, prawda, że spędzi czas z żoną, że posłucha, że przytuli ją, że powie, że jej kocha. U żony jest troszkę inaczej. Może żona okazywać miłość mężowi poprzez emocjonalne zachęcanie go. Żeby on wiedział, że ona jest w tym wszystkim, co on przeżywa. Też przeżywa trudności. Każdy ma swoje zmaganie. Każdy ma swoje zmaganie tutaj, prawda? I w pracy, i w domu różne rzeczy, ale to jest istotne. Miałem takie poczucie, że żona go emocjonalnie zachęca poprzez odwzajemnianie i też intymnych zalotów, poprzez wspieranie i uświadomianie go oraz okazywanie mu szacunku. To, o czym wspomniałem, u mężczyzn jest to taki czuły punkt. Jeśli żona będzie go krytykować, to mu będzie bardzo ciężko wejść w tą rolę. Szczególnie wobec dzieci czy na zewnątrz. To jest na przegranej pozycji. Może nie doświadczyć też miłości, czy tego właśnie, co może i powinien dać. Naczynia połączone. Czyli może pokazywać miłość poprzez emocjonalne zachęcanie go, poprzez odwzajemnianie intymnych zalotów, poprzez wspieranie, wypełnianie go oraz pokazywanie mu szacunku. Bardzo istotne. Jest to też zachęta, aby żony kochały swoich mężów. Gdyby się wgłębić te wersety, jak oddane im czułe przyjaciółki. Ktoś, kto jest czuły, wrażliwy i kto rozumie męża. Jak przyjaciel, przyjaciele. To jest taki charakter właśnie. Ponieważ miłość żony, którą można odczuć, usłyszeć i zobaczyć, jest najlepszą zachętą dla męża. To był głową domu, był głową rodziny. Mam nadzieję, że nas zachęciłem do tego, aby realizować Boże plany i Bożą wolę. To jest zawsze najlepsze dla nas. Zawsze najlepsze. Kiedy słyszymy, żeby się nie poddawać, jeśli nam nie wychodzi od razu. Ciągle zaczynać od nowa. Ale cały czas być w tym procesie. Ponieważ niektóre żony mogą mieć takie cienkotki, żeby za dużo na siebie brać. Szczególnie jeśli mąż właśnie tutaj nie w pełni realizuje to. Więc w tym wszystkim każdy ma swoją pracę do wykonania, ale najlepsze jest to właśnie, gdy obydwoje zmierzamy do tego, żeby tego, co Bóg zaplanował, żeby żony, żeby oddawały mężom te działki, które oni powinni robić. Żeby się... Małżeństwo to jest też partnerstwo. Żeby rozmawiać, żeby komunikować. Bo wzorce mamy różne. Ja czasem w pracy słyszałem różne takie opinie i nauki. Gdybym nie znał tego, gdybym nie wiedział, jaka jest nasza wola, to bym po prostu się tam tak wiadomo, że to nie jest. Więc bardzo to jest istotne. Mam nadzieję, że nas zachęciłem do tego. Żeby, ponieważ rodzina jest podstawową komórką społeczną, to takie jak mamy rodziny, to mamy Kościół też, takie mamy państwo. I tak też Bóg może przepływać przez Kościół, przepływać przez rodzinę.